Jacek Naliwajek, witam serdecznie w Radiu Gdańsk. Komentarze, czekamy na Państwa opinie także. Numer 603-06-06, bądź strona internetowa Radia Gdańsk. Można nas słuchać w internecie. Także gośćmi komentarzy są Roman Daszczyński, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Dzień
Marek
dobry.
Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Telewizja Gdańsk.
Dzień dobry.
I Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry.
O, i upewniłem się, że Piotr już na pewno z nami jest. Zacznijmy, panowie, od Grecji. Wszyscy mówią o Grecji. Mówią o kwestiach ekonomicznych, o tym, czy ona wyjdzie ze strefy euro, czy zostanie w strefie euro. Mówią o specjalnie zwoływanych szczytach, a ja chciałbym was zapytać, czy Grecja wygrała, czy przegrała w referendum, bo czytam komentarze ekonomiczne i polityczne i nie mogę się nadziwić, bo lewicowi eksperci mówią, że kredytodawcy prowadzili w stosunku do Grecji kampanię zastraszania, próbując wywołać wśród Greków przerażenie, odcinając dostęp do finansowania bankowego, grożąc chaosem, i wygrała demokracja, wygrali Grecy. Inaczej oczywiście wyniki referendum postrzegają wierzyciele Grecji, Niemcy czy Francja, no i prasa biznesowa. Ta Grecja wygrała, tam demokracja wygrała czy przegrała? Jak to jest? Roman Daszczyński, bo się uśmiecha najmilej.
Ja, słuchajcie, kiedyś marzę o takim filmie, w którym Roman Daszczyński zagra Talleyranda. I właśnie chciałbym zobaczyć na ekranie ten jego wspaniały uśmiech dyplomaty.
Tym razem nie był to uśmiech dyplomaty, był szczery, roześmiany. Romku, bardzo proszę.
To jest w ogóle zadziwiająca historia. Oglądałem relacje w chyba jednak najczęściej oglądanej telewizji polskiej, czyli w TVN24, i tam jakiś rozentuzjazmowany młodzian, reporter TVN-u na tle wiwatujących Greków zachwalał. Grecy pokazali, co myślą. Wstali z kolan, pokazali, że są dumnym narodem. Można to jednak porównać do, nie wiem, do rodziny, która żyła w sposób rozrzutny, zadłużyła się w sposób znaczący. Co więcej, zaciągała te kredyty, fałszując dokumentację bankową.
Tylko wszyscy mówią, że to nie sami Grecy są winni. Ci Grecy to byli winni 10 lat temu. Później to już Angela Merkel się przyłożyła
do tego. Teraz już Angela Merkel
tak,
jest winna.
Tak, jest przerzucanie takich odpowiedzialności.
No tak, bo z kolei jadąc tutaj do radia, słuchałem Trójki i tam jeden pan wymądrzał się, że teraz sytuacja jest taka. Grube misie siedzą w bankowych gabinetach i sobie żyją dostatnio, a biedny grecki naród cierpi w upale. Mniej więcej taki jest sens tych wszystkich rozważań. Grecy zdobyli się na narodowe szaleństwo. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Najgorsze, z mojego punktu widzenia i chyba z punktu widzenia każdego Polaka, powinny być dwie rzeczy. Po pierwsze, jest realnie zagrożony projekt zwany Unią Europejską, bo to jest troszkę tak jak z wyciągnięciem cegły z muru. Może się posypać. No a druga rzecz, że to będzie miało skutki finansowe również dla Polski.
Jak oglądaliśmy Greków, gdy ogłaszano wyniki referendum na nie, przeciwko narzuconym przez Europę ograniczeniom dla Greków, to wydawało się jakby, że te tłumy wiwatujące, jakby chodziło o odzyskanie niepodległości Grecji. Piotrze, Piotr Semka.
Jak zwykle w tej sprawie bohaterów pozytywnych specjalnie dużo nie ma. Na pewno odezwał się w Grekach taka chęć wykrzyczenia w swoim imieniu. Na pewno w jakimś procencie fakt, że w Unii Europejskiej na czoło wysunęły się Niemcy i one uzyskały tą twarz tego komornika, który stuka i mówi takim... Niemcy mają czasami takie określenie Kommandostimme, które działa źle na innych wszystkich, którzy nie są Niemcami, żeby oddawać pieniądze, i to wpłynęło. Natomiast oczywiście rację ma Romek, że Grecy żyli na jakimś świecie iluzji od wielu lat. Ta iluzja była bardzo długo tolerowana w imię założenia, że euro to jest także projekt polityczny. No i w tym sensie wszystkie te elementy się teraz zbiegły. Rzeczywiście problem jest Greków taki, że nie mają żadnej elity, która byłaby w stanie pogodzić wymogi oszczędnościowe z jakąś rozsądną polityką, która by przekonała Greków, że trzeba ileś lat żyć przy zaciśnięciu pasa.
Tylko wiesz, Piotrze, jak patrzę na to rysujące się scenariusze, to wydaje się, że to wyjście Greków ze strefy euro to jest tak odsuwane na bok, a przebija się możliwość ugody z Grecją, która zakładałaby umorzenie połowy długów. Więc ten scenariusz greckiego premiera zaczyna chyba przynosić dla Grecji skutki pożądane.
Tak, tylko że rząd Tsiprasa, który jest takim magikiem, cudotwórcą, który bardziej chce podobać się Grekom niż myśleć w kategorii wielu lat, jest państwem, które uzna, że jeżeli raz się uzna, udało taki numer zrobić, no to będzie go można powtarzać więcej razy. Problemem Grecji jest to, że na horyzoncie nie widać na przykład po prawej stronie polityka, który by i umiał dogadać się z Europą i umiałby zachęcić Greków do jakiegoś planu na przyszłość. Na razie jest Tsipras pod tytułem mówi, zagrajcie na nosie strasznej Europie o twarzy Angeli Merkel i bądźmy razem i śpiewajmy na placu przed parlamentem. To jest droga donikąd. A czy recepty zaciskania pasa będą łatwe? No pewnie nie i to też jest problem, że społeczeństwa, które żyją na pewnym poziomie, nie chcą przyzwyczaić się do powrotu do mniejszego poziomu, do którego przyzwyczaiły się od 30 lat. Tak naprawdę.
Musimy zrobić krótką przerwę. Po przerwie Marek Ponikowski o Grecji, ale także przejdziemy do tematu, czy w Polsce grozi scenariusz grecki. To już po krótkiej przerwie. W Radiu Gdańsk komentarze, Roman Deszczyński, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto, Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Telewizja Gdańsk. Mówimy o Grecji, o tym, czy było to zwycięstwo demokracji, czy porażka. Marek Ponikowski.
No ja muszę powiedzieć na wstępie, że nie jestem szczególnie empatycznie zastawiony w stosunku do Greków, bo jak słyszę o tym, że tam przez lata praktykowano na przykład coś takiego, że z plastiku ustawiano gdzieś tam na polu gaj pomarańczowy po to, żeby to wykazać, że są te uprawy, po czym ten sam plastikowy gaj pomarańczowy przenoszono na inne pole i tak dalej, że
no, wiesz, myślę, że w wielu krajach jest podobnie. U nas też by się znalazły takie dziwoty.
Kilkuset ludzi, którzy pobierali rentę dla niewidomych, miało prawo jazdy. Że wszystkie te 13 i 14 pensje. Z tym, że jest z kolei tak, że ludzie, którzy się do tego przyzwyczaili, w momencie, kiedy to tracą, no, mają poczucie niesłychanej krzywdy i właśnie tutaj dopatruje się w dużym stopniu przyczyny tego takiego patriotycznego i społecznego uniesienia, jakie przeżywali Grecy przy okazji tego referendum, ale koniec końcem może to się okazać pozytywne, bo w tej chwili to, co jednak chyba nastąpi, bo tutaj jestem optymistą, jednak chyba nastąpi porozumienie między rządem Tsiprasa i Unią Europejską, że to wszystko będzie bardziej do przełknięcia dla Greków niż gdyby to się odbywało po przegranym przez rząd referendum.
Panowie, kto wygra, a kto przegra na tym kryzysie greckim? Takie pytanie nasunęło mi się, gdy zauważyłem, że aktywnym uczestnikiem, albo może przynajmniej próbującym być aktywnym uczestnikiem rozgrywania politycznego referendum w Grecji stał się Władimir Putin, który pogratulował, który powiedział, że to Grecy zdecydowali, to jest demokracja, to jest ich wybór. Jaką tutaj rolę gra Rosja?
To ponieważ ja
Marek,
najmniej się
bardzo
wydałem,
proszę,
to może...
Bardzo proszę.
Otóż Rosja oczywiście bardzo chętnie się próbuje w to włączyć, ponieważ kraj strefy euro i kraj NATO, który można by było uczynić krajem trochę mniej mniej NATO i zupełnie nie euro, no to jest coś dla Rosji niesłychanie ponętnego. No, baza marynarki radzieckiej, rosyjskiej w Pireusie, no to to w ogóle szczyt marzeń. No, ale oczywiście Rosji na to nie stać. Po prostu na to, żeby wziąć na garnuszek takiego marnotrawnego pensjonariusza, jakim jest Grecja. Europę pewnie z bólami na to stać i dlatego powtarzam, jestem jednak optymistą.
Ale Putin może powiedzieć swojemu narodowi: my tutaj w Rosji przeżywamy trudności gospodarcze, musimy zaciskać pasa, ale to i tak nic w porównaniu z tym, co dzieje się na tym zgniłym zachodzie. Romek Daszczyński.
No to w przypadku Rosjan zaciskanie pasa to chyba polegałoby na tym, że jedliby mniej ziemniaków, bo naprawdę na prowincji rosyjskiej jest bieda. I rzeczywiście Putin wzrusza mnie, taki frywolny chłopak polityki, który po prostu ma gdzieś rezerwy jakieś finansowe, ale głównie dlatego, że nie wydaje ich na potrzeby własnego państwa, no bo przecież jeśli potrzebuje, to raczej na dozbrojenie armii, a nie podniesienie poziomu życia obywateli. Więc to wszystko jest, mówiąc krótko, postawione na głowie. Marek ma oczywiście rację, że Rosja szczęśliwie jest w kłopotach finansowych.
Szczęśliwie, bo by lepiej wykorzystała ten kryzys, gdyby miała kasę?
Wykorzystałaby do gry przeciwko Unii Europejskiej, którą po prostu postrzega jako konkurenta, a no, Rosjanie zawsze mają taki pomysł, że sąsiada lepiej osłabić niż podjąć współpracę i wyciągnąć wspólne korzyści. Ale chciałem zwrócić uwagę jeszcze na to, że Rosja nie jest jedynym graczem, który krąży wokół Grecji, bo drugim potężnym graczem są Chiny. I tak jak Marek mówi o porcie w Pireusie, że tam baza rosyjskiej marynarki wojennej, mówiąc krótko, to jest na coraz większą skalę baza kontenerowa chińska. I interesy gospodarcze wchodzą między innymi przez Grecję do Europy.
Piotr Semka.
Dziękować Bogu. Putin jest zbyt kiepskich sytuacji finansowej, aby nagle zarzucić Greków jakimiś kredytami. Natomiast to jest stara taktyka. Putin zawsze przygląda się państwom, które mają jakieś lęki. Ja to obserwowałem na Słowacji, gdzie Putin bardzo sprawnie podsyca obawy Słowaków przed Węgrami. Słowacja ma dużą mniejszość węgierską, która na dodatek żyje wzdłuż granicy słowacko-węgierskiej i natychmiast przypomina o starej śpiewce Solidarności Słowiańskiej. W wypadku Cypru i Grecji oczywiście grana jest karta wspólnego dziedzictwa prawosławnego i niestety ona będzie skuteczna, tym bardziej, że jako lewicowiec Tsipras wywodzi się z tradycji greckiej, która w Związku Radzieckim jeszcze w pokoleniu starszych działaczy lewicy widziała tą wyśnioną ojczyznę szczęśliwości i sprawiedliwości.
No tak, ruch komunistyczny w Grecji rzeczywiście przez lata święcił triumfy także wyborcze.
No po wojnie niemal zdobył władzę. Mm-hmm. Gdyby nie brytyjskie wojsko, to by zatknęli czerwony sztandar na Akropolu. Myślę jednak, nie lekceważyłbym polityki Putina. On będzie demoralizował Grecję takimi sugestiami, podszeptami: wy tam nie słuchajcie tych złych Europejczyków. Myślę, że to będzie taktyka skuteczna. Na pewno będzie miał w Grecji wiele ludzi, którzy chcą tego słuchać, tak jak na przykład na Cyprze, które jest drugim takim państwem o silnych wpływach rosyjskich w Europie. Jeśli będzie taka sytuacja, że Putin za pomocą Grecji będzie mógł blokować rozmaite decyzje Unii Europejskiej, które muszą być podejmowane jednogłośnie, to będzie to sytuacja bardzo groźna.
Romek Daszyński jeszcze?
Chciałem jeszcze parę słów na temat roli Niemiec, bo to troszkę rzeczywiście jest interpretowane w polskich mediach, a również przez polityków, bo Mariusz Błaszczak, bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, też jakoś tak stanął po stronie narodu greckiego i przeciwko tym złym Niemcom. Tymczasem chcę Państwu powiedzieć, że Niemcy po prostu mają swoją kulturę, również finansową, potrafią liczyć pieniądze, potrafią dbać o swoją gospodarkę i to, że nie postępują złośliwie wobec Grecji, to chyba najlepszym przykładem jest przykład z innej dziedziny, mianowicie piłki nożnej. Otóż Niemcy są bardzo nielubiani w FIFA, ponieważ domagają się, by kluby piłkarskie po prostu miały zrównoważone budżety. Bundesliga jest znana z tego, że wszystkie dosłownie kluby piłki nożnej są w znakomitej sytuacji finansowej. Niezadłużone, na plusie. No oczywiście w takich krajach jak Włochy czy Hiszpania sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo tam po prostu żyje się rozrzutnie.
Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
Nie, bo to niestety wciąga do piłki mechanizmy korupcyjne.
Mhm. Dwa słowa, jeżeli można.
Nie, już nie, dlatego że przed nami skrót wiadomości. Chciałbym jeszcze zacytować naszych słuchaczy, którzy piszą. Wszyscy mówią tylko o skutkach finansowych, a to jest sprawa drugorzędna. Chodzi o to, że Grecja poza strefą euro czy poza Unią Europejską padnie w szpony polityki rosyjskiej. O, właśnie o tym przed chwilą rozmawialiśmy w naszych komentarzach. Grecy tęsknią jeszcze za dodatkami i zasiłkami. Taki zasiłek dostawali w swojej walucie do każdego kupionego mydła, bo w czasie mycia się tego mydła ubywało. Śmieje się słuchacz Grzegorz. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy po skrócie wiadomości. A to proszę bardzo. A jeśli krótko, to możesz jeszcze. Ale pół minuty.
Myślę, że zło się stało w momencie, kiedy w Unii Europejskiej Niemcy stali się główną siłą. To spowodowało rzeczywiście czasami demagogiczną łatwość odgrzewania tych wizerunków Angeli Merkel w mundurze Gestapo, czy jakiejś swastyk i tak dalej. Natomiast na pewno Unia z Niemcami jako hegemonem nie jest silniejsza.
Mhm. Piotr Semka, tygodnik Do Rzeczy, Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Telewizja Gdańsk, Roman Deszczyński, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto, to dzisiejsi komentatorzy Radia Gdańska. Za chwilę porozmawiamy o tym, czy Polsce grozi scenariusz grecki, bo jak patrzymy, ile mogą nas kosztować obietnice wyborcze składane w kampaniach wyborczych, to no, taki scenariusz wydaje się być możliwy. No chyba, że po prostu już przyzwyczailiśmy się, że nikt obietnic wyborczych nie spełnia. O tym za kilka minut w Radiu Gdańsk. W Radiu Gdańsk Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Marek Ponikowski, Telewizja Gdański, Uniwersytet Gdański, Roman Daszyński, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Rozmawialiśmy o Grecji, rozmawialiśmy o tym, jaką rolę odgrywa w tym scenariuszu greckim Rosja, a teraz o Polsce, jeżeli jest na to czas, bo czas wyborczy, czas przedwyborczy to są setki obietnic na wiele miliardów złotych. Wczoraj przez cały dzień mieliśmy taki przerzucanie piłeczki pomiędzy Platformą Obywatelską a PiS-em, ile będą kosztowały obietnice PiS-u i skąd ten PiS weźmie na to pieniądze i PiS odpowiadał, pieniądze są, trzeba uszczelnić system. Platforma Obywatelska pewnie jak przygotuje program też obieca bardzo wiele. Czy kogoś w ogóle obchodzi to, skąd wziąć na to pieniądze? Czy nie jest tak, ja postawię tezę, że wygrywa ten, kto obieca najwięcej, bo i tak wyborcy potem nie rozliczą partii z obietnic wyborczych, będzie można się łatwo wykpić. Nie wiem, PiS będzie mógł powiedzieć, jeśli wygra, że no, my nie realizujemy obietnic wyborczych, ale zobaczcie, Tusk też nie realizował, więc wszystko jest jak powinno być. Wierzyć w ogóle w te programy wyborcze, wierzyć w te obietnice wyborcze, skąd na to brać pieniądze? No to są trudne pytania. Piotr Semka.
Ten ostatni etap kampanii, w której obie strony się przekrzykują. Jedna mówi, uwierzcie, że można, a druga mówi, straszna wizja nowej Grecji. Dla mnie to jest pewien taki rytuał polityczny. Nie jestem ekonomistą, więc nie będę się wypowiadał na temat możliwości. Czytam różne opinie z różnych stron. Jacek Grzekowski na przykład, który jest daleki od sympatowania PiS-u, wskazuje, że jednak ten program odpowiada na pewną sytuację, w której zbyt duży spadek życia bardzo dużej części Polaków per saldo wpłynie źle na stabilność rozwoju Polski. Są też ci, którzy wskazują, że literalnie biorąc, oczywiście te liczby są przesadne, że nie będzie na to pieniędzy. I są wreszcie trzeci, ja do nich się najbardziej zakładam, że wszystkie te elementy nie muszą być sprzeczne. To znaczy, że jest to pewne założenie zmiany priorytetów polityki finansowej, że pewne założenia są słuszne, jak na przykład znaczne zwiększenie ściągalności podatków i przyjrzenia się rozmaitym wygibasom finansowym na przykład dużych firm mających supermarkety. I wreszcie z taką już wynikającą z długiego obserwowania polityki tego, że zazwyczaj jest tak, że jeżeli dana partia zrealizuje połowę swoich deklaracji, to należy się z tego sukces. Cieszyć. Mm-hmm. Tak. Więc podchodzę do tego dosyć spokojnie. Źle znoszę tą taką tyradę pod tytułem Nowa Grecja, wystarczy podsumować ołówkiem, że już się nie zgadza. To jest bardzo często wymaga, jak słusznie wskazuje na przykład Ryszard Bugaj, tylu różnych założeń, które są wyborem politycznym, że takie tyrady na przykład pana Święcickiego, że proszę bardzo, jestem w stanie każdemu wliczyć, że to się nie spina, podchodzę do tego z pewnym dystansem. Ale powtarzam, PiS powinien uważać z tym rozdawnictwem, ponieważ będzie mu potem z tego rozliczany, chociażby przez media.
Mhm. Nasi słuchacze się bardzo mocno włączyli teraz do dyskusji. Polsce grozi grecki scenariusz nie przez obietnice wyborcze, ale wskutek polityki prowadzonej przez Platformę w ostatnich 8 latach. Wystarczy przypomnieć klepsydry Balcerowicza. Obietnice, inny słuchacz pisze, obietnice z obu stron to zwykła kiełbasa wyborcza i naprawdę trzeba być naiwnym, żeby w to wierzyć. Jest też pytanie do Piotra Semki o obietnicę Andrzeja Dudy. Dlaczego prezydent Alek chce swoje ustawy przedstawić jeszcze w obecnym Sejmie, wiedząc, że zostaną odrzucone? Niech poczeka na rządy PiS-u i wtedy uwierzę w jego szczere intencje, pisze inny słuchacz. Wierzyć w te obietnice czy nie wierzyć, Marek Ponikowski?
Nie wierzyć.
O.
Nie wierzyć.
To mi się podoba, bo jest najbliższe mojej opinii.
Natomiast
Piotrze, Marek mówi.
Wierzyć w to, co widać. No, Platforma, można powiedzieć, że Platforma różne rzeczy obiecywała i nie dotrzymywała słowa. Natomiast no, prosty zabieg, wyjść na ulicę i rozejrzeć się, jak wygląda Polska dzisiaj, jak wyglądała w roku 2007. No to jest, bo oczywiście tutaj Romek już się nerwowo widzę, wierci, że, nie, no, że popadłem w demagogię.
Piotrze apeluje, mówi Marek.
To są po prostu no, fakty materialne. No, tego się nie da zakłamać, nie można powiedzieć, że nie ma autostrad. Teraz jeśli Polska w tej chwili jest, przykład jeden, jest na tak zwanej krótkiej liście firmy koncernu Tata, który chce zbudować na Dolnym Śląsku ogromną, naprawdę ogromną fabrykę ze Słowacją.
Tak, jest fabrykę Jaguara.
Ogromną fabrykę samochodów.
Tak, rywalizacja
350 tysięcy samochodów rocznie. To chyba nie dlatego, że Platforma robiła wszystko źle, tylko dlatego na przykład, że są autostrady, którymi można do tych fabryk dojechać. Jasne. Bo bez tego nie ma w ogóle mowy.
Ja przepraszam, my nie sumujemy teraz rządów Platformy, Platformy Obywatelskiej. Bardziej zastanawiam się.
Ale przepraszam, ale jak obietnicy, to pytałem o obietnice wyborcze.
Czy wierzyć, czy nie wierzyć?
Chodzi o działania, rządu. No, można, jak mówię, można mieć tysiące pretensji do rządów Platformy PSL-u, ale no, jeśli ktoś neguje fakty, mówi, że to są zgliszcza i że w tej chwili trzeba właściwie wszystko odbudowywać. Teraz już jest nowa wersja, że to chodzi o odbudowę zniszczeń wojny 39-45. Prezydent elekt tak się to wygląda. To po prostu jest obrażanie zdrowego rozsądku obywateli.
Romek Daszyński, Marku, wierzyć czy nie wierzyć?
Ale, to nie jest wcale kwestia wiary tak naprawdę.
Nie, dlaczego?
Zaraz wytłumaczę. Otóż zadałem sobie trud i próbowałem te różne interpretacje zebrać do kupy, policzyć, no i wychodzi mniej więcej tak, że obietnice pani Szydło, czyli obniżenie wieku emerytalnego, znaczy powrót do poprzednich wysokości wieku emerytalnego, zasiłki dla dzieci do 18 roku życia, podniesienie kwoty wolnej od podatku z 3 do 8 tysięcy złotych, że to razem da 35 miliardów złotych. Mm-hmm. Natomiast
kosztów. 35 miliardów kosztów.
Interpretacje polityków i publicystów związanych z Platformą Obywatelską mówią, że dużo więcej, bo 60 miliardów. Mm-hmm. No i oczywiście
i komu tu uwierzyć?
Wszystko się rozbija o problemy finansowania. Myślę po prostu, że to nie politycy i nie publicyści powinni się zajmować liczeniem tego i rozliczaniem, tylko powinni usiąść ekonomiści o uznanej marce. Mam nadzieję, że PiS takich posiada i we własnym imieniu profesorowie ekonomii, niech powiedzą, czy to jest możliwe, czy nie. Wówczas nie będziemy musieli polegać na swoich sympatiach politycznych, na wierze, tylko mam wrażenie, uzyskamy jakiś realny obraz sytuacji.
To ja dwa słowa po tym, jeżeli można.
Tak, bardzo proszę teraz, Piotrze.
Znaczy, Romek, to jest bardzo idealistyczne, no, to jest troszeczkę tak, jak ja słyszę czasami, że polityką historyczną nie powinni zajmować się politycy, tylko powinni zajmować się historycy, fachowcy.
Ale nie zgadzasz się z tym?
Znaczy inaczej, nie tyle się nie zgadzam, co zwracam ci uwagę, że bardzo ciężko jest znaleźć ekonomistów, którzy potrafią się oderwać od pewnego sposobu myślenia sympatyzującego z jednym czy drugim ugrupowaniem. I bardzo łatwo, bardzo często za pomocą właśnie wiedzy ekonomicznej uzasadnić jedno i drugie. To jest troszeczkę tak, jak w takim filmie Śmieszność francuskim był taki libertyn ksiądz, który pierw wygłosił wspaniałą 10-minutową dowód na istnienie Trójcy Świętej, a jak wszyscy go oklaskali, to się uśmiechnął cynicznie i powiedział: a jak chcecie, to teraz mogę w ciągu kolejnych 10 minut wygłosić wywód, dlaczego Święta Trójca nie istnieje.
Piotr, muszę ad vocem. Powiem tak. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że ekonomia nie jest nauką ścisłą, taką jak matematyka czy fizyka. Natomiast chcę ci powiedzieć, że jeśli ktoś jest profesorem ekonomii i jeśli będzie szastał jakimiś populistycznymi tekstami, to za 5-7 lat to zostanie zweryfikowane i on się po prostu skompromituje. Nie sądzę, żeby było wielu kandydatów, którzy chcieliby się kompromitować na forum publicznym w ten sposób.
Dobrze, ale czasami jest też zapomnienie, bo Janusz Lewandowski zrobił program powszechnej prywatyzacji w latach 90., który zakończył się bardzo dużymi porażkami i nikt mu jakoś tego nie wypomina.
Piotrze, Marek, ale już
mówimy herezja, trzeba
mam dobrą wiadomość
Romek,
dla kandydatów PiS.
Proszę, proszę bardzo. Marek Ponikowski w tej chwili.
Znaczy dla zwolenników PiS.
Czy słyszałeś? Marek Ponikowski.
Pierwsze do tego, co przed chwilą powiedział Piotr. Apelowałem o trochę uczciwości, ponieważ program realizowany koniec końców przez Pawlaka nie miał się nijak do tego, co projektował Lewandowski. Nie na tym koniec, ale chciałbym do...
Lewandowski nie
Piotrze,
co do obietnic. Ja się posłucham posłużę jednym takim przykładem, którego ani Święcicki, ani nikt inny nie poruszył. Otóż w tych obietnicach, które pod hasłem Ciemny lud to kupi, pani Szydło nam przedstawiła, jest dwa kolejne punkty. Małe i średnie przedsiębiorstwa dostaną ulgi podatkowe, znaczy obniżenie podatku z 19 na 15%. Mm-hmm. I zaraz następny punkt to jest uszczelnienie systemu podatkowego.
Mm-hmm.
I tutaj związek tych dwóch propozycji. Jeśli firmy małe i średnie to są firmy do 300 zatrudnionych. Jeśli ktoś ma 500 zatrudnionych, to będzie głupcem, jeśli tej firmy nie podzieli na dwie firmy poniżej 300 tysięcy. Więc jak tu można mówić poniżej 300 osób? Mm-hmm. Jak tu można mówić o uszczelnianiu systemu ściągania podatków, skoro stwarza się kolejne luki, w które, powtarzam, nie wejdzie tylko wariat.
No, tutaj bardziej skomplikowane, to po godzinie 10 pewnie chętnie nasi ekonomiści porozmawiają w audycji Ludzie i Pieniądze. Ja was pogodzę w tym...
Ja nie chcę, żeś mnie godził.
SMS-em od słuchacza.
Pogodzę
was. Jeżeli wygra PiS, to już słyszę coś w stylu: nie możemy spełnić obietnic, ponieważ nie wiedzieliśmy, w jak tragicznym stanie Platforma zostawiła finanse publiczne i że kraj leży w ruinie. Albo coś w tym rodzaju. Platforma jak wygra, to wykpi się kryzysem jak zwykle. I też nie zrealizuje swoich obietnic.
To ja dorzucę Roman coś Daszczyński. Od siebie. Otóż te pieniądze, i to jest ta dobra wiadomość dla zwolenników PiS, z mojej perspektywy mniej. Otóż proszę sobie przypomnieć, i wszyscy o tym zapominają, proszę sobie przypomnieć, że jeszcze niedawno Ewa Kopacz chwaliła się, że w porównaniu z Grecją to my jesteśmy ho, 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 bo mamy ogromne rezerwy finansowe. Między innymi 40 miliardów złotych w dyspozycji ministra finansów. Te pieniądze realnie są. I jeśli będzie brakowało do spełnienia celów wyborczych, to obawiam się, że jeśli będzie rząd PiS, to on bardzo chętnie po te pieniądze sięgnie.
Pieniądze są z rezerwy i są wydawane. Dzisiejsza Dziennik Gazeta Prawna pisze, że rząd hojny dla jadących nad Bałtyk i szacowany koszt otwarcia bramek przez wakacje to jest 40 milionów złotych i że za tę kwotę można by było stworzyć, nie wiem, wybudować obwodnicę jakiegoś miasta albo stworzyć, chociaż wydaje mi się to zbyt mało, 40 milionów złotych na obwodnicę jakiegoś miasta, ale stworzyć można było program pobierający opłaty elektronicznie i go wdrożyć, więc przed wyborami naprawdę wszyscy, czy są w opozycji i obiecują dużo, czy rządzą, to także przedwyborczo wydają. To jest normalna rzecz. Normalna,
to
przepraszam
za
to sporo.
Rzecz.
Normalna w polskiej, w polskiej
chyba,
rzeczywistości.
Mamy różne pojęcia normalności.
Apeluję o zachowanie proporcji, bo obietnice idące w dziesiątki milionów różnią się od obietnic idących w dziesiątki miliardów.
No, przez dwa miesiące dziesiątki milionów. W Nowej Soli, w województwie lubuskim, zlikwidowano pomnik bohaterów II wojny światowej. Romek wiąże to być może z tym, co dzieje się na Grecji, tak? W jakiś sposób... w Grecji.
Na Grenlandii?
W Grecji. Otóż zburzenie pomnika bohaterów II wojny światowej, tak zwanego braterstwa broni, wywołało dyplomatyczny skandal. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło Polskę o wszczynanie wojny na pomniki, a prezydent Nowej Soli, Wadym Tyszkiewicz, mówi tak: nie zginął tu w walce żaden żołnierz radziecki, skąd więc larum strony rosyjskiej. Czy powinniśmy żegnać się z pomnikami braterstwa broni, z pomnikami żołnierzy radzieckich, sowieckich? Czy powinniśmy po prostu uznać, że była taka historia i ona dotyczyła części naszych rodaków starszego pokolenia?
No ja zacznę może z nietypowej dla siebie roli, bo chcę powiedzieć, że pan prezydent Nowej Soli opowiada bzdury. Nowa Sól, jeżeli dobrze pamiętam, w województwie lubuskim. I o tę ziemię toczyła się krwawa walka, w której ginęli żołnierze armii sowieckiej. Ginęli w dobrej sprawie wyzwolenia ludzi, którzy tam mieszkają spod władzy swastyki.
Ale tam Niemcy mieszkali akurat.
Ale te Niemcy
wyzwalianie
też...
Niemców to jest tutaj jakoś...
Dajmy Piotrowi skończyć. Marku, teraz
Marek,
proszę.
Uważasz, że Niemcy, rozumiesz, to były bestie, które trzeba było trzymać w jakimś odosobnieniu? Nie wiem. Dziwne dosyć.
Ale
mówię ogólnie. To znaczy, tam, gdzie wkraczali Armia Czerwona, nie było władzy hitlerowców. Co się na tych ziemiach działo potem, to jest druga sprawa, równie bolesna. Natomiast więc akurat bronienie rozmontowywania pomnika mówieniem, że tam Rosjanie nie ginęli, czy inne narody ZSSR, jest głupie. Natomiast pomniki powinny być montowane, demontowane i powinny być przenoszone moim zdaniem na cmentarze żołnierzy Armii Czerwonych, które są i których nikt nie powinien niepokoić. I to jest moim zdaniem logiczne. Moim zdaniem, gdyby zrobić akcję, w której jednego dnia by wszystkie takie pomniki zostały zdemontowane, to by spowodowało, że jednego dnia Rosjanie by rozpętali piekło dyplomatyczne, ale potem mielibyśmy święty spokój.
Ale zauważ, Piotrze, że
Marek Ponikowski.
Jakoś nie ma ogromnej akcji dyplomatycznej w kwestii tak zwanych czterech śpiących, czy też czterech smutnych na Pradze. Coś tam była tutaj taka dyskusja wewnętrzna w Polsce, natomiast Rosjanie po prostu robią to, co uważają w tym momencie za wygodne.
Albo powinniśmy wszystko zdemontować w jednym czasie i naprawdę w sposób godny, bez jakichś demonstracji antyrosyjskich.
Ale tam nie było demonstracji.
Dobrze, ale mówię, że przepraszam, spór wokół pomnika czterech śpiących w Warszawie był między Platformą a środowiskami...
Naprawdę sądzisz, że powinniśmy rozebrać w jedną noc
Protesty rosyjskie.
Powinniśmy rozebrać w jedną noc wszystkie pomniki żołnierzy radzieckich, Braterstwa Broni.
Nie używaj określenia rozebrać. Demontażu. No. Tak, byłoby to w ten sposób spokojniejsze, że nie byłoby tak, że przy każdym wypadku Rosjanie jak chcą albo nie chcą, masz rację, Marku, czasami nie chcą albo z jakichś powodów im to nie pasuje, natomiast rozwiązywało to problem. Nie wiem, mam wrażenie, że w Estonii chyba tak zrobiono, że w jednym czasie wszystko przeniesiono na cmentarze Armii Czerwonej.
A to Roman proponowałbym, jeśli już, to proponowałbym w ciągu jednego dnia, a nie w ciągu jednej nocy, to sugeruje nieczyste intencje. Dla mnie ta sytuacja...
Chodziło mi o to, żeby gapie się nie było jakichś gwizdów, demonstracji, o to mi chodziło.
Natomiast ta sytuacja w Nowej Soli to jest dla mnie jakieś kuriozum. Też się w pierwszym momencie zastanawiałem, może by rozebrać, ale to chyba byłoby trudne, bo to żelbetowy
wyjątkowo ohydny
pomnik. No to kwestia jakby już wrażeń artystycznych.
Natomiast to jest ważne.
Teoretycznie można takie rzeczy przenosić do na teren muzeum w Kozłówce. Jest tam takie muzeum
socrealizmu.
I myślę, że to by było najlepsze miejsce.
Ale też jak chcieli przenieść pomnik Dzierżyńskiego w Warszawie?
No ale rozpadł się przecież.
No rozpadł się, bo był właśnie też
kiepskiego autoramentu.
To był w ogóle, okazuje się, udawał spisz, a to był kawałek betonu też.
No tak, możliwe. Ale nie o to chodzi. Dla mnie kuriozum to jest po prostu ta sytuacja w Nowej Soli. Dlaczego to się dzieje akurat dzisiaj? Oczywiście wszystko można złożyć na karb niewielkiego rozsądku miejscowych władz, szczególnie prezydenta miasta, który sprawuje władzę od 12 lat.
To jeden z liderów nowoczesnych PL, Petru.
Tak. Teraz się przyłączył się do tej nowej partii Petru, ale od 12 lat rządzi w Nowej Soli i 12 lat to mu było za mało, żeby zdemontować ten pomnik. I teraz, kiedy Rosja naprawdę się uaktywnia, szuka konfliktów dyplomatycznych, żeby pokazać, jacy Rosjanie są biedni i prześladowani, tak? Nagle ten facet się uaktywnia i postanawia zburzyć pomnik. Nie twierdzę, że jest rosyjskim agentem, ale zachowuje się jak klasyczna rosyjska agentura.
Nie, Romku, to właściwie nie ma...
Gdybym był Putinem, to po prostu cieszyłbym się, że znalazł się ktoś tak nieroztropny.
Nie ma dobrego momentu do takiego działania. Poza tym to jest pomnik, który gdzieś tam, nie znam tego miasta, więc nie wiem, w jakim punkcie miasta on był lokowany. Niemniej to nie jest żaden związany z żadną nekropolią ten obiekt.
Stał na placu powstańców śląskich i wielkopolskich.
No więc właśnie.
No dobrze, no ale przecież nie o to chodzi. Raczej chodzi o to, że pan Wadim Tyszkiewicz, bo tak się nazywa prezydentowej Soli.
W Polsce nie można było zmieniać, żeby nie drażnić.
Polak urodzony na wschodzie Białorusi w 1958 roku i rozumiem, że rodzina jako repatrianci znalazła się w Polsce, ma pewnie jakiś swój tam jakieś osobiste emocje i rozegrał to w tym, a nie innym momencie, twierdząc, że on jako dziecko stał przy tym pomniku i teraz to on się już wyzwala emocjonalnie z tego, dlatego burzę. Poza tym pomnik był brzydki, bo te pręty stalowe korodują w środku, no i powodują zacieki. Nie wiem, czy to są wystarczające argumenty, żeby po prostu robić coś takiego
w takim momencie. Może pretekst. Ja akurat inicjatywy demontowania takich pomników popieram i uważam, tu się zgadzam z Markiem, że nie ma dobrego momentu na to. Ambasada sowiecka, jak będzie jej zależało, to w każdej sytuacji zrobi z tego problem. Zazwyczaj lubi robić z tego problem.
No, Piotrze, mylimy się ciągle. Sowiecka, rosyjska, to coś pokoleniowa sprawa.
Ale co? Nie, przepraszam. Prezydent Putin to jest człowiek, który wskrzesza obyczaje sowieckie. Piotrze, pomyłki.
Ale to nie był zarzut z mojej strony.
Piotrze, ale przypomnę tobie, że mamy też coś do ugrania w Rosji. Oczywiście teraz jest bardzo zły moment w tych naszych relacjach, natomiast udało się wybudować między innymi cmentarz katyński i jest jeszcze do wybudowania parę innych rzeczy. Jeśli ktoś tutaj w Polsce daje Rosjanom argumenty, by współpraca w tym kierunku nie szła dalej, bo wy nam niszczycie nasze pomniki i tam
to nie są nasze
sprejem...
pomniki.
Nie, Rosjanie, mogę
nie,
tak
rozumiem,
powiedzieć.
No właśnie, o tym mówię.
No nie, no w pewnym sensie
Marek,
są.
Może, no trochę masz rację, natomiast jeżeli by to zostało zrobione raz w ramach jednej akcji, to byłoby piekło, ale już byśmy dawno już o tym zapomnieli i Rosjanie by już o tym dawno zapomnieli.
W każdym razie Rosjanie będą mieli sporo powodów, żeby ta pamięć o polskich ofiarach na obszarach Federacji Rosyjskiej nie była pielęgnowana tak, jak mogłaby być.
Proszę, ale tu nie chodzi o Rosjan, którzy tu byli przez Polaków mordowani.
Marek, zrozum, że to działanie pociągnie za sobą retorsję. Ono jest zupełnie zbędne, niepotrzebne i w fatalnym momencie.
Jak Rosjanie mogli dojść do Berlina, nie przechodząc przez terytorium Polski?
No ale wiesz, Marek, tutaj ginęli też, nie?
Słucham, ale, Rosjanie. Dobrze, ale w jakiej sprawie ginęli? Czy ginęli
Marek, w różnych sprawach
broniąc Polski,
no, ta sama śmierć
wprowadzając swój system?
Myślisz, że zwykły żołnierz ginął, nie wiem, za Stalina?
To też wszystkie cmentarze
Marek, ja mam dosyć wysłuchiwania tych bredni, że wszystko jedno, czy Rosjanie, czy Niemcy. Prawda jest taka,
a
że
kto
Niemcy...
tak powiedział, przepraszam.
Bo to jest bardzo popularne, bo oni szli i w złej sprawie. Chcę ci powiedzieć, że tak zwane wyzwolenie przez armię...
Ale
tak zwane wyzwolenie przez Armię Czerwoną ocaliło biologicznie wielu Polaków, ponieważ to hitlerowcy chcieli doprowadzić do eksterminacji narodu polskiego. Rosjanie działali w trochę inny sposób.
Dobrze, teraz
kończymy naszą dyskusję. Bardzo przepraszam, Piotrze. Bardzo przepraszam.
Romek, nie używaj określeń. Nie mam ochoty słuchać bredni, bo ten program polega na tym, że każdy wypowiada swoje opinie. Jeżeli używasz tego określenia,
przepraszam, ale to jest...
może sobie pomyśleć, że jesteś niemiły.
Nie, to się nie odnosiło do Marka. Przepraszam, bo chodzi po prostu o kontekst, który istnieje. Jest taki nurt w publicystyce, właśnie w komentarzach, właśnie historycy, którzy twierdzą, że jedno i drugie łączy znak równości.
Ale
to nieprawda, to są skomplikowane
sprawy. Musimy kończyć naszą audycję. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Roman Daszyński, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Telewizja Gdańsk.
Dziękuję.
Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Dziękuję także naszym słuchaczom, bo bardzo dużo SMS-ów w trakcie tych komentarzy także do nas dotarło. Za chwilę audycja Ludzie i Pieniądze. Teresa
Ale
Kamińska,
nie poznamy
Danuta Kobzdej, Joanna Woźniczka. To prezes Spółdzielni Specjalnej Kooperacja po godzinie 10 w audycji Ludzie i Pieniądze. Będzie o Grecji, jak widzę. Iwona Wysocka zapowiada, że będzie o Grecji. Sporo o społecznej ekonomii i płatnych urlopach, które stają się towarem luksusowym. O, dlaczego stają się towarem luksusowym?
No dlaczego?
Ciekawe, po godzinie 10 zapraszam, a po 11 najważniejsza informacja dzisiejszego dnia, proszę państwa, po 11 Agnieszka Kępka, behawiorystka, ostatnie spotkanie przed przerwą wakacyjną, przed urlopem zwierzątka. Pani Agnieszki o zwierzątkach, ukochana audycja naszych słuchaczy już po godzinie 11, zapraszam, zostańcie z nami. Jacek Naliwajek, do usłyszenia.